teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A teraz będę Państwa zapraszać do teatru Baraka, na powstające właśnie przedstawienie pod tytułem Amoria. Moi goście się bardzo uśmiechnęli, kiedy na hasło Baraka. Jestem ciekawa właśnie dlaczego. Klaudia Gębska, reżyseria i scenografia. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry.
Scenariusz i dramaturgia Miłosz Mieszkalski.
Dzień dobry.
Ukłony również. I to, co muszę powiedzieć, są jeszcze Państwo studentami Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, więc przed oficjalnym debiutem, jak rozumiem.
Tak.
Debiutem w sensie, na papierze.
Ja tak.
To jest debiut mój dramaturgiczny. Mm-hmm.
No, tak. Czyli poważna sytuacja. Albo nie, nie wiem. To może zapytam o te kondycje, w której Państwo się w tej chwili znajdują. Tak. Idźmy za tą energią. Mm-hmm.
To znaczy, ja się uśmiechnęłam na to hasło Baraka.
Tak, bardzo, bardzo oboje wymieniliście
uśmiech. Ja się uśmiechnęłam na coś innego.
Ja też na coś innego.
No to
innego.
Powiedzcie na co
w sensie, Baraka też cieszy, ale mnie bardzo zdziwiła ta sytuacja tych czerwonych, zapalających się lampek w studio. Jakoś tak poczułam oficjalność tej sytuacji.
Jasne.
A to jest mój pierwszy wywiad w radiu.
Tak.
Jestem trochę zaskoczona po prostu anturażem tutaj.
Pani Klaudio, jest pani w dobrych rękach. Zapewniam panią, że jestem doświadczoną dziennikarką, więc na pewno dołożę starań, żeby się pani nie stała krzywda podczas tego pierwszego wywiadu.
Dziękuję.
Zawsze bardzo, bardzo o to dbam. Ja po prostu jestem ciekawa tego, co ma pani do powiedzenia i to jest moja strategia na dziś. Pan Miłosz, do czego się pan uśmiechnął?
Do szybkiego przejścia z mówienia prywatnie do nagle, tak. Już jesteśmy w radiu.
Tak.
W sensie to było bardzo szybkie i takie ta forma.
Tak,
to działa.
Tak
to działa.
Już nie, możemy teraz Państwu, nie możemy Państwu powiedzieć, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale na pewno z osoby takiej skradającej się zmieniłam się w osobę wymagającą odpowiedzi na konkretne pytania. Z konkretnymi pytaniami może być kłopot, za chwilę to Państwo usłyszą, ale to, co istotne i zostało wyartykułowane, że to jest sam początek, to jest właśnie ekscytujące i chciałabym, żeby Państwo o tej kondycji jednak opowiedzieli trochę, bo no to jest bardzo ciekawa kondycja. A może wcale jest nieciekawa, może mi się tylko tak wydaje.
Nie, no myślę, że jest bardzo ciekawa i czuję się postawiona przed jakimś bardzo dużym wyzwaniem. No i w ogóle czwarty rok jest takim rokiem, na którym gdzieś tam czujemy, że musimy się usamodzielniać. Odchodzimy od struktur tej uczelni, więc jesteśmy rzuceni na głębokie wody bardzo często. I właśnie dostając zaproszenie do Baraka, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, że te rzeczy tak szybko się wydarzają, że rzeczywiście dla...
Że to jest prawda, że jest pani tą reżyserką już i naprawdę będzie pani reżyserować, tak. Komenderować, wymyślać światy.
Że trzeba się z tym utożsamiać jakoś i to przejście po prostu z bycia studentem do bycia reżyserką na początku drogi jest rzeczywiście jakimś tąpnięciem, takim emocjonalnym, ale też wynikającym z jakiegoś poczucia niewielkiego doświadczenia w takich strukturach instytucji instytucjonalnych. Więc no, są to ekscytujące pierwsze kroki i bardzo się cieszę, że wykonuję je z bliskimi osobami, że możemy współpracować ze studentami albo absolwentami naszej szkoły, z Miłoszem, z którym się kolegowaliśmy zresztą już po prostu podczas studiów. Już przestaliśmy, już się nie lubimy. To też nie jest prawda, ale no tak, no jestem podekscytowana, nieco zaskoczona tempem wydarzeń i
no
pełna
i płynie
nadziei.
Pani, tak? Dobrze. No, to bardzo dobra kondycja. Panie Miłoszu.
No cóż, no to jak powiedziałem, jest to moja pierwsza dramaturgia. Pisałem wcześniej w szkole właśnie scenariusze czy dramaty na zajęciach, ale do siebie bardziej. Nie miałam nigdy takiej sytuacji i...
Żeby dla kogoś to
tak, robić, tak, żeby robić dramaturgię, żeby napisać scenariusz, a później siedzieć na próbach i mówić o strukturze, tak krótko mówiąc. I myślę, że czasami mam problem z tym, że jednak za bardzo mnie ciągnie jakby wchodzenie na scenę i tam coś zaczynanie mówić aktorom też. Mam, jak się nakręcę, to mam chyba całkiem wysoką ekspresję.
To ale jest okej. Okay.
Tak, tak, ale nie wiem, jest to w ogóle bardzo ciekawe i w sumie fajnie widzieć, napisać tekst i teraz widzieć, co się z nim robi. Też gdybym sam to robił w sumie, ten tekst napisany, to nie robiłbym go tak, jak robi Klaudia, co jest oczywiste, ale jest to też dla mnie ciekawe po prostu zaskoczenie w sumie i no, na razie się fajnie układa moim zdaniem.
No mam jeszcze trochę czasu do premiery, więc jest ta przestrzeń na różne historie, które dzieją się w teatrze, prawda? Wiadomo, tak, że dzieją się różne ciekawe historie w teatrze, także poza sceną. To może zabrzmiało jakoś złowieszczo, ale nic takiego nie miałam na myśli, no. Wiadomo, że jeśli będziecie do czegoś dążyć, to możecie naprawdę przestać się przyjaźnić, no bo tak bywa, no i tak trzeba czasem.
No, na razie nie zakładamy.
Tak nie, nie, no ja niepotrzebnie się tłumaczę.
Też nie, chyba to był żart z mojej strony, nie ma jakichś przesłanek, tak mi się wydaje.
No i bardzo dobrze.
Ale rzeczywiście, no sytuacja po prostu bycia w takim procesie bywa też stresująca. Mm-hmm. Musimy bardzo dużo rzeczy na bieżąco tłumaczyć, rozwiązywać konflikty. I to tak rzeczywiście działa na takich energiach, które nieraz nie są tylko pozytywne i radosne, a muszą być na przykład merytoryczne, poważne i ustrukturyzowane w jakiś sposób. Więc rzeczywiście no, jest to zetknięcie z profesjonalną pracą. I myślę, że to też ma taki, to też ma duży walor jakiegoś poznania zjawiska teatru w ogóle.
Obsługi tej całej sytuacji. Tak. Także takiej energetycznej obsługi, prawda, że chcemy, żeby było przyjemnie i pozytywnie, ale czasem to po prostu jest bardzo trudne. No dobra, to porozmawiajmy o tym przedstawieniu. Co było najpierw? Temat, tekst, jak pracowaliście? Podam tytuł Amoria. Myślę, że w takim obiegu, publicznym obiegu raczej funkcjonuje słowo poliamoria, prawda, że tak, jakby jakaś grupa osób tworzy jakiś taki związek wieloosobowy, prawda? No więc o te amorie bez poli chciałabym zapytać. Jasne. Tylko właśnie nie wiem, czy to jest pytanie do pana Miłosza, czy do pani Klaudii?
Myślę, że tak.
Tak. No jak dostałam propozycję od Michała i Moniki z Teatru Baraka, to rzeczywiście spędziliśmy bardzo krótki czas dyskusji tak naprawdę o temacie, którego chciałabym się podjąć. Proponowałam teksty, głównie teksty moich kolegów, które już znałam i z którymi powiedzmy czułam jakieś zespolenie, bo uznałam, że jakby nie mam ambicji robić swój tekst. No ale potem od słowa do słowa...
Ale są też nie koledzy na przykład, którzy piszą teksty. Jak,
to prawda.
Wywołany chwilę temu Aleksander Fredro, tak. William Shakespeare.
I na taki tekst, w momencie, w którym padłaby taka propozycja, myślę, że też bezproblemowo bym się zgodziła. Jestem bardzo otwarta i na klasyczne sztuki i na te bardziej współczesne i pisane przez kolegów i przez wrogów, przez wszystkich. Myślę, że tekst w każdym wymiarze mnie interesuje. No ale w Baracie zaczęło się od tematu. I po prostu dyrektorstwo zaczęło mnie pytać, no ale co cię interesuje ostatnio? I ja powiedziałam, no jest taki jeden temat, który nie wiem, czy jest dobrym kierunkiem, bo ja sama niewiele o nim wiem, ale jest to o jakichś nowych typach relacji międzyludzkich i jest to o poliamorii. Albo o otwartych związkach.
Czyli
albo
moje skojarzenie tutaj było dobre, tak?
Tak, tak.
Nazywa się to amoria, ale jednak to pierwsze skojarzenie to jest to poli.
To tak. W sumie ciekawe, że to jest pierwsze skojarzenie. No. Wydaje mi się, że jeszcze nie jest takie oczywiste.
Ponieważ tego słowa się używa jako właśnie...
No, znaczy to fajnie, cieszę się.
No. No tak.
Tak.
I, to dalej. No, czyli interesuje się pani poliamorią, można powiedzieć, że to słowo jakoś bez wchodzenia w jakieś no tutaj prywatne sprawy, ale zjawisko, fenomen gdzieś tam w obszarze pani zainteresowań. Chyba, że pani chce opowiadać o czymś innym, to bardzo proszę.
Nie ma problemu. I właśnie zainteresowało mnie to na wielu poziomach i takim właśnie prywatnym i jakby obserwując po prostu społeczeństwo, jakby obserwując social media, wydaje mi się, że to było coś, co po prostu mi tak wyskakiwało wyskakiwało na feedach, gdzieś w rozmowach ze znajomymi. No i zorientowałam się, że po prostu bardzo rzadko ten temat jest podejmowany też.
Czy jakoś problematyzowany.
Tak, czy problematyzowany w taki albo inny sposób. No i uznałam, że po prostu bardzo ciekawie będzie się temu przyjrzeć. I rzeczywiście zaczęliśmy się dowiadywać na bieżąco, co to oznacza, z czym to się je, czytać literaturę głównie popularno-naukową albo naukową, której też nie ma bardzo dużo. No i orientować się wśród znajomych, jak się czujecie z tym tematem. No i powychodziło bardzo dużo ciekawych kwestii. Ale jeśli chodzi o ten skrót Amoria, to
no właśnie, bo jednak spektakl nie zatytułowany jest Poliamoria. Tak. To na pewno by zrobiło niezły PR, tak sobie wyobrażam.
Możliwe. No. I była taka propozycja, aczkolwiek ja się uparłam, że chciałabym, żeby Poliamoria owszem była jakimś przodującym tematem, ale nie tematem, który odwraca uwagę od tego, że jest jeszcze to, jeszcze jest to amore, jeszcze jest ta miłość w ogóle, że nie chcemy, że miałam taki w zamiarze, po prostu chciałam, żeby to było o ludziach i relacjach z tą poliamorią gdzieś tematycznie na czele, ale ostatecznie, żeby to nie było jedyny kierunek, w jakim ludzie myśleliby o naszym spektaklu. Że tam, wydaje mi się, że dla każdego to może, każdy może potencjalnie wyciągnie jakiś inny wniosek z tego, czym ta amoria jest. Właśnie nie poliamoria, tylko może właśnie amoria. Może stworzenie jakiejś nowej struktury i poszukiwanie jakichś nowych języków, jakiegoś porozumienia jest też kluczem.
No i wtedy zaistniała taka
współpraca.
Zaistniała współpraca, konieczność, potrzeba, żeby powstał tekst. Jakim sposobem pojawił się pan Miłosz na tej
Może
drodze?
No cóż, ja od dłuższego czasu prywatnie i nieprywatnie interesuję się tematem poliamorii. No i pewnego dnia zadzwoniła do mnie Klaudia, że chciałaby zrobić spektakl o tym, więc...
Bo pani Klaudia wiedziała o pana zainteresowaniach.
Tak.
Staram się być delikatna, prawda?
Nie, naprawdę. Znaczy jestem osobą poliamoryczną. Tak. I po prostu od w sumie kilku lat, powiedzmy, prowadzę swoją agendę w szkole. Zacząłem po prostu, kiedyś zobaczyłem pewną reprezentację, która nie była dla mnie satysfakcjonująca, tak ujmę. I stwierdziłem, ciekawe, jakby ktoś mógł zrobić coś innego. No więc zacząłem tak po prostu myśląc, że jednak tak, ta szkoła teatralna jest to miejsce, w którym potencjalnie wychodzą z niego ludzie, którzy mają trochę mocniejszy głos medialnie niż wydaje mi się większość ludzi, więc nie wiem, tak jak powiedziałem, zacząłem prowadzić małą agendę, że tak powiem.
A to zgadzam się z tą intuicją, tak. Myślę, że nawet dosłownie, kiedy czasem bywam w szkole, to mam wrażenie, że ludzie, którzy tam się uczą, są tak wyraziści. No jest to jakaś forma po prostu kostiumu.
Ale chodzi mi, że też mają wyraźniejszy głos tak dosłownie właśnie w tym sensie, że jeśli zrobię spektakl, tak, myślę, że jest, prawdopodobnie zobaczy go więcej osób, niż jakbym to powiedział
absolutnie
na obiedzie.
Tak, zgadzam się. I na takim poziomie fizycznym i na poziomie tym ogólniejszym, prawda, o którym rozmawiamy w tej chwili.
Tak.
No i rzeczywiście Miłosz też był pierwszą osobą, która zaznajomiła mnie z tym pojęciem. Więc przyznaję, że to był mój pierwsza intuicja, żeby zaprosić Miłosza, no bo rzeczywiście czuję, że on stał się poza tym, że dramaturgiem, to rzeczywiście specjalistą w sprawie tego tematu. Niestety. No
właśnie
i uznałam, że potrzebuję...
Dobrze, to niestety dlatego, że jest to trudne w sumie rola, być jednocześnie dramaturgiem i zwłaszcza jak się zbiera feedback potem, myśląc o tym, okej, może to dramatycznie byłoby lepsze, ale też myśleć reprezentacyjnie, tak? Powiedzmy, czy w sumie wprowadzenie tego wątku tak naprawdę jest okej. I niestety dlatego, że o trochę takim przymusie, że skoro tak już ktoś się identyfikuje tym niszowym słowem, tym czy innym, to często takie mam poczucie, jest traktowany jak ambasador i zmniejsza się chyba taka tolerancja czasami zewnętrzna, myślę, że też mocno wewnętrzna do popełniania błędów, tak? Do tego, że może nie wiem wszystkiego czy coś i to tak sobie zażartowałem, ale w sumie dlatego, myślę.
No ale już się pan wytłumaczył, tak. Akurat z tym się nie do końca zgadzam, aczkolwiek przyjmuje. Po prostu musimy iść dalej i tu bym się nie zatrzymywała. No, no jest taka sytuacja. Prowadzi pan agendę, to jest całkiem dobry początek do powstania takiego tekstu. No i właśnie jak ten tekst powstawał? Rozmawialiście, czy może rozmawiał pan też z ludźmi? No bo to jest też dobry sposób na tworzenie takich tekstów. Czy to jest może jakaś taka poetycka sytuacja?
No, tak, no właśnie sytuacja staraliśmy się, żeby była najbardziej przyziemna, jak się da. Czyli właśnie taka naturalistyczna, powiedzmy, realistyczna. Ale nie zmienia to faktu, że bazowaliśmy na filmie, bo to też był jeden z jakichś takich kierunków, które nam zaproponowali Michał z Moniką, żebyśmy zaproponowali film, na którym będziemy bazować. I wybraliśmy film, który absolutnie nie jest o poliamorii, a wręcz przeciwnie, jest o takich monogamicznych schematach relacji. I to jest film Najgorszy człowiek na świecie Joachima Triera. Dlatego, że po raz pierwszy, jak obejrzałam ten film, to pomyślałam, że było mi bardzo szkoda, że bohaterka w taki okrutny sposób potraktowała swojego partnera, nie mówiąc mu prawdy o tym, że zakochała się w innej osobie. Że jakoś było to dla mnie jakaś taka pierwsza myśl w mojej głowie, która miała jakieś podwaliny myślenia o właśnie, powiedzmy, sensie poliamorii, o jakiejś takiej potrzebie rzeczywiście wyrażania swoich potrzeb na głos wewnątrz relacji. No i to był jakiś taki film, który mnie zachwycił, ale też wzbudził mój bunt, jakiś rodzaj irytacji, jakieś takie, że poczułam się też bardzo, bardzo połączona z tymi wszystkimi schematami, które się w tym filmie wydarzały. No i korzystając jakby z jednego wątku z tego filmu i jakichś szkiców postaci, które w nim zostajemy, zbudowaliśmy alternatywny świat dla bohaterów tego filmu.
Czy nie jest to adaptacja, jakaś inspiracja?
Inspiracja, tak. W którym bohaterowie jakby są przeprowadzeni przez narratorów, tak jak w filmie jest narratorka, tak tutaj mamy dwóch narratorów, którzy próbują ich przeprowadzić przez proces tego, co to znaczy, co znaczy to słowo.
Co tam? Nie?
Tak. W sensie tak może chciałem dodać, że w sumie tak z mojej perspektywy, no to tak bardzo szybko stosunkowo z pewnej potrzeby pojawiło się to, na czym mam bazować, więc oprócz mojej agendy były pewne...
Już więcej nie mówmy tego słowa, żeby do pana rzeczywiście nie nastąpiło to, o czego pan się trochę bał.
Wiem, tak, to był żart, ale to racja. Tak. Ale oprócz moich jakby tutaj różnych myśli, tak, pojawił się właśnie ten film, więc już jakieś powiedzmy potrzeba zastanowienia się, tak, jak odnieść się właśnie od tego filmu, jak się od niego odbić, plus też inne rzeczy, o które nam w sumie też tobie chodziło, mam się Klaudię, czyli właśnie o tej gdzieś też jakby tak miłości do samego siebie, że jednocześnie śmiesznie, edukacyjnie, różne rzeczy, ale żeby też nie było nudne i tak dalej. I w sumie więc tak, jakby to się polega na tym, że mamy film i robimy wariant, że w momencie, kiedy w sumie myślę, że to nie jest duży spoiler, bo to jest to początek w sumie spektaklu, ale w momencie, jak właśnie, gdzie jest tam ta, nie wiem, czy pani widziała.
Właśnie, ja nie widziałam tego filmu. Okay. Znam doskonale ten tytuł, ale, bo jest to świetny tytuł, ale akurat tego filmu nie widziałam.
No to jest jest taka długa scena rozstania jakby właśnie głównej bohaterki.
Zasygnalizowała pani Klaudia.
Gdzie nie jest mówione. I nasz w sumie ten punkt wyjścia z tego filmu polega, co by było, gdyby powiedziała i gdyby też nie chciała się rozstać teraz, bo to jakby z tym filmem myślę, że oczywiście to też, przepraszam, to jest jedna z narracji, tak, można sobie też z narracjami chyba może być to fajnie ten, że można wymyślać o sobie inne narracje.
Tym bardziej, że rozumiem, że państwo zakładają, że część publiczności nie będzie znała tego filmu, więc w ogóle nie będzie mieć tego punktu odniesienia.
Tak. Więc tak naprawdę, więc oczywiście też robi pewne problemy, bo odbijając się od konkretnego filmu, mamy już pewien zestaw bohaterów, mamy już dwie relacje, które istniały wcześniej, bo też idąc za tym filmem, też nowy partner Julii z filmu jednak nie rozstaje się z poprzednią partnerką, więc nagle nam się robi czwórka bohaterów, którzy mają problem i gdzie normalnie, powiedzmy, te dwie osoby by się rozstały, to już było w filmie, tak? Powiedzmy, normalne życie. Tutaj nagle pojawia się temat. I w sumie tutaj może utnę, co jest dalej, ale to jest jakby ten jakiś taki punkt inicjacyjny trochę naszej zabawy w wytwarzanie tej narracji, wymyślanie, tak? Zastanawianie się, to mogło być. Chyba tak by można to ująć.
Tak.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, poprawiajcie mnie państwo. Nie tyle opowiadacie tę historię, ile opowiadacie o opowiadaniu tej historii. To jest trochę w jakimś nawiasie.
Trochę nawias tam jest, dlatego że rzeczywiście korzystamy z takiego, z takiego zabiegu metateatralności, jakiegoś wykorzystania, wykorzystania potencjału tych naszych, powiedzmy, personalnych komentarzy i odczuć, takich bardziej społecznych odczuć, bo nie nazywamy aktorów aktorami, ich imionami, tylko rzeczywiście oni tworzą jakieś postaci, które reprezentują postawy, które są jakby widoczne w społeczeństwie wobec tego tematu. Więc tworzymy takie rzeczywiście dwie płaszczyzny. Jedna, która podejmuje próbę wytworzenia tych relacji w jakichś kontekstach, które mogą być poliamoryczne, i drugą warstwę, która jest rzeczywiście tym rozważaniem na temat, czy to słuszności, czy to opłacalności, czy to uczuć i wątpliwości. W sensie, że dajemy bardzo duże pole do jakiegoś takiego komentarza i może nie dystansu, to jest złe słowo, ale jakiegoś takiego rzeczywiście wspólnego zastanawiania się, co to pojęcie oznacza dla nas dzisiaj. Nie jak to sobie wyobrażamy za kilkanaście lat, albo jak
to
wyglądało
kiedyś.
No bo to jest
wasz spektakl,
tak? Tak, tylko tu i teraz, jakby działamy na jakichś naszych wątpliwościach i nadziejach i potencjałach.
No też myślę, że to jest w sumie jakby ten metapoziom daje jakąś taką możliwość myślenia trochę, no bo nie ma za dużo narracji, jak przynajmniej ja nie natrafiłem właśnie poliamorycznych. I nagle proszę sobie wyobrazić, tak, napisać romans, w którym o trójkącie, ale który nie kończy się, że trzeba wybrać.
Ale to nie musi być trójkąt.
Tak, mogą być,
znacznie
najczęściej
więcej
są konstelacje, że tak powiem. Ale to jako odniosłem się do tego trójkąta romantycznego często, tak? Jako jakiejś klasycznej, powiedzmy, figury, ktoś kocha, komuś się podobają dwie osoby, ale zwykle musi wybrać, albo zostaje ukarany, albo ktoś umiera, wtedy jest chyba najbardziej pobożony.
Jasna sytuacja. Najkrótsze rozwiązanie, przepraszam, dobra, idziemy w makabrę, ale to nie,
ale no tak,
nie o to
ale
chodzi.
Tak,
to,
tak? I w sumie to jest temat, jak teraz to zacząć robić, jak się nad tym zastanawiać, zwłaszcza, że no... większość osób raczej nie jest tutaj też poliamorycznych, więc tematy się pojawiają, tak? Więc też jeśli tak myślę... chyba się tak tylko zgubiłem.
Myśli pan głośno i to dlatego nie jest to wszystko takie oczywiste, ale to, bo to po prostu nie jest oczywiste.
Tak.
No.
Tak.
A mogę zapytać właściwie, czy macie państwo poczucie, że to jest jakiś taki ważny w tej chwili społeczny fenomen, właśnie ta poliamoria? Bo tak rzeczywiście słuchając tego, o czym rozmawiamy, nawiedziła mnie myśl, że ostatnio sporo zaskakujących co dużo przedstawień widziałam właśnie poświęconych relacjom. Na przykład, nie wiem, jak bardzo państwo chodzą do teatru, bo czasem jest tak, że prawda, branża nie ogląda się wzajemnie i jakby no, dla mnie już się z tym oswoiłam, ale na przykład w teatrze imienia Słowackiego Paweł Świątek zrobił przedstawienie według Magicznej Rany Doroty Masłowskiej i jest to właśnie przedstawienie o relacjach. Bardzo ciekawe, z takim właśnie masłowskim sznytem trochę. Ale też, chociaż z tej książki można by naprawdę zupełnie coś innego wyekstrahować, ale też w Teatrze Starym, na przykład sceny z życia małżeńskiego. Bardzo dobrze też skrojone przedstawienie, ale w moim odczuciu bardzo mieszczańskie, bo w zasadzie nie wydaje mi się, żeby małżeństwo było gdzieś takim podstawowym sposobem realizowania relacji. No. No więc tak, tutaj mamy, państwa propozycja jest zupełnie inna i właśnie chciałabym wyjść z tą wiedzą z tego studia. Czy waszym zdaniem to jest coś ważnego w tej chwili, czy to jest raczej taki temat, który się po prostu ciekawie sprzeda, nie wiem. No bo też mówimy o nawiązaniu relacji. Mikrofony wszystko słyszą. Takie szeptanie też właśnie się nagrywa. Ale można też porozumiewać się głośno między sobą.
Możesz ty zacząć, bo dla ciebie to jest na innym poziomie odpowiedź chyba.
No to dla mnie personalnie, tak już powiedziałem, tak jako osoby poliamorycznej, fajnie byłoby oglądać też po prostu osoby poliamoryczne na scenie. Nie zawsze jako może główny temat, ale trochę wydaje mi się, że to jest może fenomen obecnie na tej zasadzie, że zaczęło się o tym częściej mówić. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest wciąż bardziej sytuacja ciekawostki częściej, ale jest to inna sytuacja niż 5 lat temu. I to wydaje mi się, że to jest duże, więc ja może mam taką niechęć do tego myślenia o tym jako o fenomenie, ale że fajnie myślę, że po prostu może byłoby zacząć o tym mówić po prostu, żeby to po prostu więcej ludzi, na przykład prywatnie, jak im mówię, tak, że jestem w takiej i takiej relacji, albo w takich i takich relacjach, to żeby mogli po prostu mieć jakiś większy taki mainstreamowy background.
A jak ludzie reagują na przykład?
No właśnie to jest ciekawe, już inaczej niż 5 lat temu, to też wydaje mi się, że może jestem w jakiejś bańce jednak, powiedzmy, no nie wiem, centrolewicowej, ale że kiedyś ludzie, że teraz często ludzie znają to słowo, się zdarza w ogóle. I jakby nie reagują od razu zwykle takim częstym cytatem, moim zdaniem, ja bym tak nie potrafił, tylko tam zadałem jakieś pytania. Czasami zdarza się mylenie, że o poliamorii z poligamią, czy coś wciąż w takich potocznych rozmowach. No ale w moim tutaj, powiedzmy, towarzystwie, no raczej jest okej. Czasami wpadam na trudne rozmowy, ale...
Ale to jest takie zaskoczenie natury obyczajowej, typu jak tak możesz, no, czy przypadkiem kogoś nie krzywdzisz?
No tak, tak, w sensie no na pewno tak, czy się kogoś nie krzywdzi, czy to nie jest tak naprawdę zdradzanie się, czy to nie chodzi tylko o seks i tak dalej, i tak dalej. I jak po prostu ktoś może chcieć być w dwóch relacjach, jak jedna, to jest tak strasznie trudna.
Ha, na przykład. To jest ciekawe. No. Tak. No właśnie.
I więc, no nie wiem, może fajnie byłoby po prostu, myślę, że żeby za jakiś czas potencjalnie, mogę sobie może to wyobrażać, że to się staje jakby taką w miarę rozpoznawalną po prostu mniejszością, w sensie i jakby... Okej, tak jak teraz inne mniejszości, które też już przeszły jakiś etap, tak? Jakby walki o reprezentację. Też tak personalnie myślę, że jakby z racji tego, że poliamoria niedawno zaczęła być bardziej rozpoznawalna, kiedyś była jeszcze mniej, wiele osób nawet nie wie, że jest taka opcja, które mogą tak się czuć. I wiele osób, które... Wiele osób też słyszałem, że dowiaduje się poliamorii i nagle ma takie, co? Tak, więc tak można? Nie wiedziałem o tym. Więc w sumie fajnie byłoby, żeby jakaś osoba potencjalnie, która może myśli o tym, że jest jakaś dziwna, dlaczego ona tak ma po prostu, nie wiem, ma jakąś większą wiedzę i od razu może gdzieś po prostu coś znaleźć, może gdzieś się do kogoś odezwać, pójść na jakiś spektakl, a nie od razu po prostu zostać zmieszana z błotem na przykład, nie?
Okej, czyli tak na jednak na taka forma mnie. Tutaj apostolstwa, edukacji, okej, Nie, ja się nie nabijam.
Nie, nie wiem, wiem.
Nie, ale to tak, tak specjalnie to nazwałam, bo to jest bardzo dobre słowo. Przepraszam bardzo.
Okay.
Sorry, że ono się może kojarzy tak czy inaczej, ale to jest bardzo stare słowo. I...
Na kontraście działające.
No właśnie, no tak. Bardzo dziękuję za to trafne rozpoznanie tej strategii. Dobrze, a reżyserka co na to?
Tak, no ja myślę, że nie bez powodu te spektakle o relacjach powstają. I,
Właśnie, bo też chciałam o to zapytać, tak. Bo coś w tym
coś jest. Coś jest w powietrzu. Ja też to wyczuwam, że ja myślę, że nie wiem, to są może jakieś spłycone obserwacje i może bardzo indywidualne, ale wydaje mi się, że trochę zaczęliśmy zauważać, że chcemy powrócić do relacyjności. W sensie, że była ta bardzo długa dyskusja na temat indywidualizmu, na temat takiego rozwoju, takiego kapitalistycznego pędu, który jest tylko twoim pędem, w którym jakby musisz się odnaleźć. I nie potrzebujesz do tego domu, drzewa, ani psa i samochodu. I wydaje mi się, że tym pędem nasze pokolenie już może być trochę zmęczone. Że chcielibyśmy zauważyć też, jak dużą wartością jest po prostu bycie blisko z innymi ludźmi. I nie chodzi tutaj tylko o poliamorię zupełnie, tylko w ogóle o relacyjność, która może gdzieś po drodze się zaczęła w jakiś sposób, nie wiem, rozprężać. Zaczęliśmy się może w jakiś sposób oddalać też w tej pogoni i myślę, że to może też dotyczyć właśnie bańki, w której się znajduję. Ale mam takie poczucie, że bardzo dużo chcemy mówić o relacjach, bo bardzo ich potrzebujemy. Potrzebujemy relacji, które są mądre, które wymagają jakiegoś takiego wewnętrznego wglądu, w których czujemy się bezpiecznie. Nie jesteśmy poddawani jakimś też toksycznym narracjom, że nie chcemy się im poddawać. Więc myślę, że względem tego powstają jakby nowe narracje, o których trzeba znowu dyskutować, nadawać im ramy. I mnie po prostu fascynuje możliwość rozmawiania o potencjale bliskości z innymi ludźmi. I o tym, że tak naprawdę ta komunikacja i te skille, które nasze pokolenia mogą zdobywać na bieżąco, mogą bardzo dobrze się odbijać na naszej przyszłości, w której nie czujemy się na przykład osamotnieni, albo nie czujemy się wykorzystani i porzuceni, dlatego że potrafimy komunikować swoje potrzeby. W sensie, może to brzmi jak taka po prostu
nie, to
psychologiczna tantra,
Nie, no to może na moim poziomie to brzmi super, więc widocznie trafia we mnie ta mantra, więc tak, tu się przyznaję do tego. Też forma, to żeby panu Miłoszowi nie było przykro, bo czuję, że być może przesadziłam z tym apostolstwem. Można powiedzieć, że to też jest jakaś forma apostolstwa, no ale z drugiej strony też mają państwo taką pracę, prawda? Przychodzą z jakimiś tematami i myślę, że proponują jakąś rozmowę na ten temat. To nie jest działanie, nazwijmy to, obojętne.
Tak, zdecydowanie.
No, wydaje mi się, że w teatrze ma to sens przychodzenie po to, żeby porozmawiać z widzem. No, można jeszcze inne jakby tutaj wnosić wartości, nie wiem, jakąś potrzebę zabawy i tak dalej. I skoro jakoś ta potrzeba zabawy mi przyszła do głowy, to zapytam o formę, bo też jestem ciekawa, co nas czeka. Przyznaję, że interesuję się teatrem też właśnie od strony obrazu, czy właśnie budowania formy.
Tak.
Boję się, że no często w tym zapale na przykład apostolskim, to już też ostatni raz używam tego słowa, trochę mi właśnie tej formy brakuje.
Tak, to znaczy no, zabawa myślę, że jest bardzo dobrym słowem. już w szkole po prostu bardzo lubię tworzyć teatr, który bawi. I jestem zwolenniczką teatru, który nie ma problemu z jakiegoś rodzaju, nie wiem, czy to jest dobre określenie, Pewnie nie. Jakieś ośmieszeniem się, nie wiem, jak to powiedzieć.
Humorem?
No po prostu, że dla mnie to, że żyjemy, jest w ogóle bardzo zabawną kwestią. I to, że możemy, że możemy sobie skorzystać właśnie z tego, że mówimy o poważnych rzeczach i opowiadamy o nich w taki sposób z bardzo dużym dystansem. Jest dla mnie czymś wartościowym i próbujemy tę formę jakoś na tym etapie gdzieś wyciągać i próbując odsuwać na bok te wszystkie właśnie bardzo duże rozmowy, które musimy często przeprowadzać o tym, no ale jaki to ma sens, ale tu mi się coś nie zgadza. Ja mówię, okej, rozumiem to, wytłumaczymy to sobie, ale pamiętajmy, że jest jeszcze sposób, w jaki możemy o tym opowiadać, który nie musi dawać nam ostatecznych odpowiedzi na żadne pytanie. Bo myślę, że taki mamy też plan, żeby nie zostawiać widza z jakimś poczuciem, że obejrzał reklamę albo jakąś promocję, tylko że rzeczywiście chcemy wewnątrz tych relacji wyciągnąć z nich trochę też takiego absurdu tej codzienności, też czułości pojedynczych ludzi wobec siebie nawzajem, ale też wobec siebie samych. Że chcemy też się pobawić po prostu z jakimś wizerunkiem tego związku mono, ale też tego związku poli, że my naprawdę korzystamy z takiej taktyki jakiegoś humorystycznego dystansu po to, żeby opowiedzieć o czymś, co jest dla nas ważne, czyli o tej bliskości i tak dalej. Mogę tylko zdradzić, że część postaci będzie w kaloszach, bo akcja dzieje się w Norwegii, więc...
No tak. A fakt, że spektakl jest dla widzów od 18 roku życia, to znaczy, że...
Ja trochę nie wiem, czemu tak jest.
Aha, ja w sumie się dowiedziałam o tym teraz.
Widziałam na ulotce i nie wiem, czemu tak jest oznaczone. Bo nie przewidujemy ani scen na gości. Myślę, że to było po prostu takie w razie czego. Myślę, że Teatr Baraka tak zastosował taktykę w razie czego, wiedząc, że jednak jest to o bardzo bliskich relacjach. Ale myślę, że to będzie teatr bardzo dostępny, niekoniecznie wymagający jakoś wulgarny, czy...
No jakieś, myślę, że kwestie tutaj obyczajowe mogą mieć znaczenie. No
tak,
jeśli myślimy o poliamorii, to pewnie większość osób wyobraża sobie, że chodzi przede wszystkim o seks. O tak. Te jakieś kłębiące się ciała.
Tak,
tak.
Jest taki obraz w mainstreamie, rzeczywiście jest to też jakiegoś rodzaju...
No, ale jest to częścią relacji, więc trudno, żeby te ciała jakby nie wchodziły w takie relacje, prawda? No.
Tak, ale no najczęściej...
Ale przepraszam, bez seksu można się bardzo przyjaźnić.
Tak,
I rozumiem, że nie o tym nie jest to przedstawienie o przyjaźni, tak?
Tak, ale też jak pani wcześniej zauważyła, że triada, tak, to nie jest ten najczęstszy model.
Znaczy, ja nie wiem, ale tak sobie wyobrażam, no bo w tym słowie poli jest możliwość naprawdę dobrania tam wielu osób.
Tak, w sensie, ale tak, że częściej, raczej to, co powiedziałam w tych konstelacjach, że częściej jest tak, że ktoś... powiedzmy, ma dwójkę partnerów, więc jakaś forma widoków i tamta, któryś z tych partnerów ma kolejną dwójkę, nasz od partnerów, czy trójkę, w sensie, że niekoniecznie wszyscy są ze sobą, więc myślę, że takie kłębowiska ciał się mogą zdarzać, owszem, ale raczej nie jest to standard.
Ale rozumiem, że w tym przedstawieniu tego nie będzie. Nazwijmy rzecz po imieniu, bo może państwo nas słuchają właśnie z taką nadzieją, że w końcu coś powiemy. Tak. Będą momenty.
No. Nie planuję. Myślę, że to nie jest...
Ten typ przedstawienia.
Tak. Myślę, że też to nie jest naszą misją jakieś mocne fetyszyzowanie czy romantycyzowanie tego tematu. Że to jest raczej chcemy przedstawić jakiś etap w ogóle, w którym ludzie się dowiadują o istnieniu takiego pojęcia. Jakiś taki etap wstępny, gdzie nagle się okazuje, że mój partner, moja partnerka może jest osobą poli i co to dla mnie znaczy. I myślę, że to jest bardziej na takich, przynajmniej tak mam nadzieję, że to będzie bazować na jakichś mądrych dyskusjach między nami, ale też między nami jako ekipą jakby twórczą, ale też między nami a widzem, gdzie właśnie nie sprzedajemy tego stereotypu, a bardziej bazujemy na naszych jakichś personalnych przemyśleniach, doświadczeniach albo historiach, które niekoniecznie ostatecznie skupiają się tylko na seksie, ale rzeczywiście na emocjach, że jest ta potrzeba miłości, która po prostu się w kimś otwiera i się rozszerza na inne osoby. I niekoniecznie jest to związane tylko z życiem łóżkowym, ale takiej potrzebie poznania i możliwości.
Bo rozumiem, że jest to także spektakl i rozmowa dla tych, którzy uważają, że to nie jest dla nich, że jeśli ktoś jest w związku i dowiaduje się, że ta druga osoba jest w jakimś innym związku też, to ta osoba na przykład czuje się zdradzona, czegokolwiek byśmy nie mieli tutaj na myśli.
Znaczy myślę, że kiedy osoba dowiaduje się, że jej partner jest w innym związku, to tak, ta osoba jest zdradzona. Mhm. Że raczej to polega na pewnej
zgodzie na początku.
Tak, żeby wyrazić zgodę, trzeba wiedzieć.
No tak, czyli to jest przedstawienie również o wartościach, tak, jak rozumiem. Mhm. W sensie, wartości nie przestają być wartościami, nawet jeśli jesteśmy w związku poliamorycznym. Tak. W sensie, to jest bardzo dużo, to co powiedzieliśmy w tej chwili. Sama wygłosiłam. Słuchając państwa. No,
bardzo ładne wygłoszenie.
Dziękuję bardzo.
Znaczy też myślę, że w sumie tak dla mnie właśnie ten tytuł Amoria, bo o ile powiedzmy tutaj realizujemy gdzieś tak w tej warstwie, tak jak tam tej narracji, powiedzmy jakiś tam scenariusz możliwości poliamorii, o tyle wydaje mi się, że osoby, które tam przyjdą, niekoniecznie potem muszą stwierdzić, że są poliamoryczne albo wychodzą, że może im coś dla nich będzie cenne w ogóle z takich różnych myśli na temat o czym dla mnie jest relacja, jakby dlaczego kocham swojego partnera, i jakby czym jest kochanie i tak dalej. W sensie, że...
Jak wyrażać swoje potrzeby też. Że chcemy, żeby to też miało charakter uniwersalny, żeby widz monogamiczne gdzieś tam się dobrze bawił też.
Będzie prawdopodobnie większością, więc musimy
tak,
to założyć.
Tak.
No, jest takie prawdopodobieństwo.
Tak.
Ale też, żeby to nie było właśnie atakujące z jakiejś strony, tylko rzeczywiście przedstawiające sytuację kilku ludzi, performerów, aktorów, którzy się z tym mierzą. Czy ktoś będzie chciał się z tym mierzyć, czy nie, to jest już jego bardzo indywidualna decyzja. Osobiście nie lubię, kiedy teatr mnie atakuje w jakiś sposób, więc będę starała się też tego nie robić. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Myślę, że chcemy przedstawić to zjawisko, trochę nadać mu inny kierunek, w którym możemy o tym temacie dyskutować, inny niż właśnie skupiony na seksualności, albo na jakiejś memiczności, albo na jakimś nadużyciu, co często niestety jest wykorzystywane przez po prostu nieodpowiedzialnych ludzi jako wytrych do usprawiedliwiania swoich czynów. Chcemy spróbować, podjąć próbę. Po prostu. I myślę, że o tym też jest spektakl. Poza tym, że podejmujemy próbę zrobienia pierwszego debiutu, to podejmujemy próbę jakiegoś rozszerzenia tematu.
No dobrze, to ja już tylko pozostaje mi żałować, że aż do połowy czerwca będę musiała czekać na to przedstawienie. Bardzo jestem zaintrygowana. Na scenie Monika Kufel, Michał Nowicki, czyli ekipa dyrektorska z Teatru Baraka, ale także rozumiem, że zapraszacie kolegów. Chcę zapytać jeszcze o tę ekipę sceniczną. Mhm. Z kim pracujecie państwo?
Pracujemy, rzeczywiście można nazwać to układem koleżeńskim, ale też jakby większość z tych ludzi, których zaprosiłam do współpracy, to osoby, z którymi po prostu pracowałam nad egzaminami gdzieś po drodze i z którymi po prostu bardzo dobrze mi się pracowało. To też stwarza jakiś taki duży komfort. I są to Są to absolwenci krakowskiej AST i jeden student po wrocławskiej.
Jedna studentka jeszcze.
Joanna Karcz, Patryk Krzak, Zuzanna Woźniak, Jakub Żółtaszek. Tak?
Tak.
To jest cała ekipa. Muzyka Piotr Korzeniak, Paweł Stus, choreografia Dawid Tas, to także jest ekipa
tak,
z teatru Baraka. Mhm. Wobec tego...
A jeszcze Julia Furtyna, kostiumy.
A, to prawda. Teraz dopiero mamy wszystkich. Spektakl będzie mieć premierę 13 czerwca. Jego tytuł Amoria, autorem tekstu i dramaturgiem, autorem scenariusza jest Miłosz Mieszkalski. Bardzo dziękuję. A reżyserką i scenografką Klaudia Gębska. Spotykamy się w Teatrze Baraka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.